Chciałem zwrócić uwagę na to, w jaki sposób podsumowywał dorobek księdza kardynała Wyszyńskiego, niebożego Stefana Wyszyńskiego, Jan Paweł II. W 1983 roku w czerwcu w katedrze świętego Jana mówił: prymas Wyszyński służył człowiekowi, narodowi, służył Kościołowi i światu. Częściej pamiętamy, to naturalne, o tym, że prymas Wyszyński to jest to człowiek, który służył Kościołowi tu w Polsce i naszemu narodowi. Natomiast nie powinniśmy zapominać, że służył również Kościołowi powszechnemu. I ta służba Kościołowi powszechnemu miała bardzo wiele wymiarów. Ja nie jestem w stanie ani na tej sesji, ani nawet mentalnie ogarnąć wszystkich tych wymiarów. Stosunkowo chyba mało znany. To znaczy przez księdza biskupa obchody milenijne, Wielka Nowenna, tysiąclecia chrztu Polski. To wszystko ma oczywiście wymiar przede wszystkim organizujący duszpasterstwo Kościoła w Polsce na 11 lat. Ale te obchody milenijne mają też aspekt uniwersalny. Mają aspekt służby Kościołowi powszechnemu. Prymas Wyszyński miał taką zdolność łączenia różnych wymiarów swojej działalności w jedną, integralną, spójną całość. I właśnie o tym ja mam taką możliwość zapoznawania się materiałami pozostawionymi przez Tomasza Wyszyńskiego, przede wszystkim z jego zapiskami codziennymi, tak zwanymi promemoriami. Lektura ta skłania mnie do jakby ponownego spojrzenia na milenium. I ja przystępowałem, szczerze mówiąc, do tej lektury z takim przekonaniem, no czym były obchody milenijne. No przede wszystkim pewne rzeczy mi się kojarzyły, to znaczy maryjność, więc masowość tych obchodów, wreszcie ogólnopolski charakter i pewien sprzeciw władzy, który był z czasem narastał. I tego spodziewałem się, że dowiem się z zapisków prymasa Wyszyńskiego, z materiałów, które on pozostawił, że to będzie jakby potwierdzało to moje przekonanie. Historyk często tak podchodzi. Czego szukałem źródła tego, żeby potwierdzić swoje własne przekonanie? Okazało się, że prymas Wyszyński po raz kolejny mnie zaskoczył, bo oczywiście te wszystkie elementy były obecne w zapiskach, ale nie tylko. Przede wszystkim to, co jest zaskakujące w tym wymiarze, jest właśnie ten wymiar globalny, uniwersalny milenium. To znaczy prymas Wyszyński, kiedy myślał o milenium, nie myślał o jakiejś serii obchodów. Myślał o pewnym duszpasterskim i duchowym programie, który ma znaczenie nie tylko dla nas Polaków, ale także dla całego Kościoła. Warto zwrócić uwagę, że te obchody milenijne widziane przez oczami prymasa Wyszyńskiego, to przede wszystkim, to po pierwsze właśnie jest nie 66 rok, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego patrzenia, tylko to jest program, który trwa od jasnogórskich ślubów narodu polskiego w 56 do 31 grudnia 66 roku, a tak naprawdę pozostawia po sobie i w następnych latach. I prymas Wyszyński tak to widział. On od razu widział obchody milenijne jako pewien program długofalowy. To jest coś, co było nazywane długomyślnością prymasa Wyszyńskiego. Bardzo mi się ten termin podoba, bo prymas Wyszyński myślał w długiej perspektywie. Nie myślał tylko tu i teraz, ale myślał, co będzie w następnych pokoleniach. Wrócę do tego wątku, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że my wszyscy, jak tu siedzimy, my Polacy, zostaliśmy 3 maja 1966 roku oddani w ciężeńską niewolę Najświętszej Maryi Panny, ale proszę Państwa, na 1000 lat. My, nasze wnuki, prawnuki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, 20 kilka pokoleń tak na oko. To jest perspektywa, którą myślał i działał prymas Wyszyński. Jeżeli mówimy teraz, że brakuje nam takich ludzi, no to po prostu brakuje nam takiej perspektywy, takiego oddechu. Na 1000 lat. Nie na rok, nie na 10. Ale to jest jeden aspekt. A drugi aspekt to ten, o którym będę mówił nieco bliżej. To znaczy, proszę Państwa, on nie myślał o Polsce jako o pewnej wyspie w rzeczywistości Kościoła Powszechnego, tylko myślał o tym, że my jesteśmy konieczną częścią Kościoła Powszechnego. Kościół w Polsce jest konieczną częścią Kościoła Powszechnego i że losy Kościoła Powszechnego w jakiejś mierze rozgrywają się także u nas. Być może w znacznej. I jeżeli później słyszymy, że Jan Paweł II mówi otwarcie, że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie prymas Wyszyński, to między innymi w tej perspektywie. To znaczy prymas Wyszyński, nie chcę powiedzieć, że jako jedyny, nie jako jedyny, ale jako jeden z najważniejszych, myślał w takiej perspektywie, że to, co się dzieje tu i teraz u nas, ma znaczenie dla całego Kościoła Powszechnego. Obchody milenijne, na które ja starałem się popatrzeć tak, jak patrzył prymas Wyszyński, to znaczy, co wynikało z jego zapisek, z jego przemyśleń, można powiedzieć, że kończyły się, czy jakieś znajdowały to zwieńczenie tym aktem z 3 maja 1966 roku. I teraz, jak powiedziałem o jednym zaskoczeniu, jak przeczytałem w końcu ten akt ze zrozumieniem, to jedno zaskoczenie to jest takie, że było na 1000 lat, a drugie zaskoczenie, które było jeszcze bardziej dla mnie zdumiewające, to fakt, że prymas powieńczył tę obchodę pewną intencję. Otóż oddanie Kościoła, Polaków, narodu polskiego, oddanie w macierzyńską niewolę Maryi odbywało się nie bezintencjonalnie, tylko w konkretnej intencji. A intencja ta to była obrona wolności Kościoła, ale nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I teraz, proszę Państwa, w wymiarze uniwersalnym obchodów milenijnych, to przede wszystkim w tej wymiarze Bogu. To znaczy prymas uważał, że nasze oddanie ma znaczenie dla... Jeżeli potem patrzymy na działalność Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, to proszę zwrócić uwagę, cóż on robił tak naprawdę jako dziecko Kościoła katolickiego w Polsce, jako biskup Kościoła katolickiego w Polsce, jako kardynał działający tutaj na polskiej ziemi, służy wolności Kościoła katolickiego na świecie. W jakimś sensie można by powiedzieć, że posługa Jana Pawła II to jest pierwszy owoc milenium. Ale proszę Państwa, pierwszy owoc właściwie niemal natychmiast po zakończeniu obchodów milenijnych. A przecież, jak widać, prymas Wyszyński myślał w perspektywie 1000 lat. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę to jest ogromne wyzwanie i dla nas, i dla kolejnych pokoleń Polaków. Jak my temu sprostamy? Chcemy myśleć, choćby nawiązywać do tego, co myśleli ci wielcy herosi, święci Kościoła w Polsce. A przede wszystkim bohater naszej sesji, to znaczy kardynał Stefan. Oczywiście ja nie przesądzam wyników występowania aplikacyjnego, no ale mówię o swoim wewnętrznym problemie. Proszę Państwa, pierwszym aspektem takim namacalnym, konkretnym, historycznym tej uniwersalności obchodów milenijnych to jest, proszę Państwa, kontekst Soboru Watykańskiego II. Ja sobie nie przypominam, ja nie popraw mnie, ale ja nie przypominam sobie takiego ujęcia historiograficznego, które by pokazywało, że milenium chrztu Polski jest, przynajmniej w opinii prymasa Wyszyńskiego, jednym z elementów uczestnictwa Kościoła w Polsce w Soborze Watykańskim II i odwrotnie, w jakimś sensie Sobór wiąże się z milenium. To nie jest tylko koincydencja dat. Jakoś tak nam się zupełnie to nie łączy. Znaczy przynajmniej mnie się nie łączyło do momentu, kiedy zacząłem jakby czytać prymasa pod tym kątem. Sobór to są lata 62-65. To są te same lata, w których trwa wielka tysiąclecia chrztu Polski. Zaraz po zakończeniu Soboru jest rok milenijny. Jak Państwo biorą do ręki tom z 65 roku, zapisek prymasa Wyszyńskiego, to się Państwo możecie dowiedzieć, że jednym z wielkich zadań prymasa, działań prymasa na Soborze było uzmysłowienie Wielkiemu Zgromadzeniu Soborowemu obchodów milenijnych, znaczenia obchodów milenijnych, ale też zaproszenie tego Wielkiego Zgromadzenia Soborowego do... To się nie do końca udało w wymiarze materialnym zaproszonych biskupów z całego świata do Polski nie wpuszczały. Nie wpuściły. Ale proszę Państwa, jeżeli zastanawiamy się nad tym, skąd na przykład potem wziął się Jan Paweł II, dlaczego doświadczenie Kościoła w Polsce było czytelne dla biskupów, kardynałów z całego świata, to między innymi dlatego, że oni na soborze dostali pewną informację od prymasa Wyszyńskiego, że jest taki kościół, że ten kościół żyje, że ma tysiącletnią tradycję, że to jest pewna wartość. To się odbywało w rozmaity sposób. Prymas na przykład na zakończenie czwartej sesji soborowej w 1965 roku wręczył, zorganizował wręczenie każdemu ojcowi soborowemu, każdemu biskupowi obecnemu. Były podawane tego rodzaju informacje na auli soborowej, już nie przez prymas. To jest, proszę Państwa, bardzo wyraźny wymiar. I proszę zwrócić uwagę, że on nie jest zaplanowany do końca przez prymasa Wyszyńskiego. Dlatego, że on sam o tym pisze. W momencie, kiedy Jan XXIII podaje w 1959 roku do publicznej wiadomości chęć zwołania soboru, projekt obchodów milenijnych, Wielkiej Nowenny już trwa. Prymas reaguje na pewne opatrznościowe wyzwania. Prymas, człowiek modlitwy, człowiek głębi duchowej, zastanawia się, jak to jest możliwe. My realizujemy wielki program duszpasterski w Polsce, a jednocześnie jakby Kościół powszechny żyje wielkim wydarzeniem soborowym. I co się dzieje? Prymas mówi, no początkowo obawiałem się, jest tam takie zdanie na prymasa, początkowo obawiałem się, czy obchody milenijne nie ucierpią na tym soborze watykańskim, który jest dla niego no, oczywiście priorytetem, bo jest uniwersalny. Czy to nie zakłóci tych obchodów milenijnych? A później się zorientował, że to jest opatrznościowa koincydencja i zamienił obchody milenijne, nie pozbawiając ich zasadniczego sensu, jeszcze w jedno narzędzie przygotowania Kościoła w Polsce do soboru, uczestnictwa Kościoła polskiego w soborze, czy Kościoła w Polsce w soborze. To jest, proszę Państwa, perspektywa, która jest moim zdaniem, jeśli chodzi przynajmniej o historiografię, nieobecna. Prymas tak to widział, tak to interpretował, a my tak naprawdę prymasa nie słuchamy. To znaczy nie widzimy tych koincydencji, które dla niego były istotne, ważne, o których wyraźnie mówił i wyraźnie pisał. Kontekst soborowy to także, proszę Państwa, jeszcze jedno wydarzenie chyba, którego nie łączymy w tej perspektywie sobór milenium, to znaczy orędzie biskupów polskich do niemieckich. Zbyt często zapominamy, że to jest szczególny, ale jeden z kilkudziesięciu wysłanych przez biskupów polskich listów do episkopatów świata z zaproszeniem na obchody milenijne. To nie jest, proszę Państwa, tylko, my na to patrzymy tak, no to jest pewna okoliczność drugorzędna. Nie, proszę Państwa. Gdyby nie obchody milenijne, te listy w ogóle by nie powstały, bo nikt by o nich nie pomyślał. To orędzie nie powstało. Nie tylko wykorzystano okazję, nie tylko arcybiskup Kominek, później kardynał Kominek rozmawiał z prymasem Wyszyńskim na temat tego orędzia i wytworzyli pewien tekst. Nie, nie, to nie jest tylko i wyłącznie chwycenie okazji. To jest, proszę Państwa, głęboka więź między tymi wydarzeniami. Więź, która staje się zrozumiała, kiedy Państwo wezmą pod uwagę, że prymas Wyszyński to przede wszystkim człowiek modlitwy. Człowiek, który działa przekonany o inspiracji Bożej. Wtedy rzeczywiście znacznie głębiej można zobaczyć te powiązania, które dla niego były oczywiste, jeżeli weźmiemy to pod uwagę. Krótko mówiąc, proszę Państwa, orędzie biskupów polskich do niemieckich to jest element, być może jeden z najważniejszych elementów tego soborowego kontekstu milenium. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że na kartach zapisek prymasa Wyszyńskiego w jego notatkach znajdujemy też inne wymiary, może już nie tak ważne, nie tak wzniosłe, tego specyficznego kontekstu uniwersalnego milenium. Jednym z nich jest, proszę Państwa, odpowiedź, globalna odpowiedź przeciwników programu milenijnego, zwłaszcza komunistów, na to, co prymas robił. Prymas to odnotowuje. Proszę Państwa, naprawdę na kartach polskiej historiografii nie znalazłem tego, co znajduję w tych zapiskach. Tam jest między innymi powiedziane tak, jednym z największych przyczyn zgryzoty prymasa Wyszyńskiego w roku 64, 65, 66 jest zorganizowana globalna, a przynajmniej europejska kontrakcja środowisk komunistycznych przeciwko milenium. Kto jest używany do tego celu? Proszę Państwa, są to środowiska polityczne katolików świeckich w Polsce, a konkretnie głównie PAKS. Członkowie kierownictwa PAKS-u jeżdżą po Europie, jeżdżą do Belgii, do Francji, do Włoch, żeby przeciwstawić się programowi milenijnemu. I to jest wyraźnie przez prymasa odnotowywane z bólem, z ogromnym bólem. Proszę Państwa, ja szczerze powiedziawszy, do momentu lektury tego w zapiskach prymasowskich w ogóle nie wiedziałem, że taki element istniał. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy ze skali oddziaływania katolików, paksowców w Europie. Innym aspektem jest działalność inaczej oceniana przez prymasa, to trzeba powiedzieć, środowisk kików, znaku, więzi. Też oczywiście nie wszystkich ludzi stamtąd, ale na przykład Stomny, które mówi, oni nie rozumieją programu milenijnego. Ba, oni są czasami używani przeciwko programowi milenijnemu, choć on ich nie oskarża w przeciwieństwie do paksowców o działalność dywersyjną. On mówi, to są ludzie, którzy nie rozumieją tego. Ocenia ich surowo, ale w innych kategoriach. I to się też dzieje w Europie, ba, to się dzieje również na Soborze, to się dzieje również na Watykanie, dlatego że mamy dość w tych latach, w 63 bodajże roku, mamy dość specyficzną misję Zawińskiego, który odwiedza Pawła VI, zresztą zawiedzą prymasa, ale prymas nie jest stuprocentowo pewny, znaczy wręcz jest pewny, że Zawiński tak naprawdę nie rozumie tego, co się dzieje. Jest użyty przez Gomułkę do pewnych działań tam w tym okresie. I to jest też, prymas to odbiera w kontekście jednoznacznym, to znaczy milenium ma znaczenie także poza Polską, ponieważ jest obserwowane przez katolików na świecie i jest zwalczane w środowiskach katolickich na świecie. Jan prowadzi tak, profesor Jan Żaryn, przepraszam, jesteśmy na ty także. Profesor Jan Żaryn prowadzi taki bardzo duży program mówiąc o innym aspekcie globalności milenium, to znaczy bada obchody milenium w środowiskach polonijnych na całym świecie. Proszę Państwa, to też odnotowuje prymas, ale trzeba powiedzieć jasno, że to nie jest jedyny z tych aspektów. Być może najbardziej dla nas naturalny, ale jak się okazuje, nie jedyny. Kolejnym aspektem tym globalnym milenium to jest więź, jaka istnieje między prymasem Wyszyńskim a Ojcem Świętym. To przede wszystkim chodzi tutaj o Pawła VI, bo gro wydarzeń milenijnych jest związanych z Pawłem VI. Proszę pamiętać, że Paweł VI otwierał uroczyście obchody milenijne w 66 roku, w styczniu 66 roku w Rzymie pod nieobecność zresztą prymasa, który po orędziu nie został polskich biskupów gniewieckich, nie został przez władze komunistyczne wypuszczony do Rzymu. I nieobecnym tego otwarcia, ale to otwarcie, proszę Państwa, nie odbywa się w Warszawie, w Częstochowie, w Krakowie, tylko odbywa się w Rzymie. Obecnością i udziałem aktywnym Pawła VI, błogosławionego Pawła VI. To też jest wyraz globalności tych obchodów, uniwersalności tych obchodów. Paweł VI jeszcze przynajmniej o dwóch aspektach jakby zaangażowania przez prymasa Pawła VI w obchody milenijne musimy powiedzieć. Po pierwsze, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że w Rzymie jest parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie wszyscy Polacy odwiedzający to wieczne miasto tam lądują, dlatego że to jest troszeczkę na uboczu. Ale proszę Państwa, znacznie mniej jeszcze z tych odwiedzających zdaje sobie sprawę, że to jest dar Pawła VI dla Kościoła w Polsce w związku z obchodami milenijnymi. To, że jedna z nowych parafii rzymskich ma wezwanie Nostra Signora di Częstochowa, jak oni mówią. Matka Boska Królowa Polski. Tylko nie jest to tam tak eksponowane. Proszę Państwa, to jest parafia której kościół był konsekrowany przez prymasa Wyszyńskiego w 71 roku, jego budowę rozpoczęto kilka lat wcześniej, właśnie w roku milenijnym. Prymas między innymi o tym kościele rozmawia z Pawłem VI wielokrotnie. I inny aspekt, może bardziej interesujący historyków, kilkakrotnie opisywany przez Tera Rajne, ale bez tej otoczki interpretacyjnej, którą ja Państwu teraz podaję. Proszę Państwa, przecież w 1966 roku dwukrotnie Paweł VI zabiega o to, żeby przyjechać do Polski w związku z obchodami milenijnymi. Dwukrotnie jest niewpuszczony przez władze komunistyczne. Po raz pierwszy zabiega o to, ponieważ jest zaproszony przez episkopat polski na soborze i ma przyjechać na maj 1966 roku. Nie otrzymuje zezwolenia władz państwowych. To zostaje zakończone, ale jesienią Paweł VI przysyła tu Casarolego, między innymi w tym celu, żeby porozmawiał z władzami państwowymi, że Paweł VI tu przyjedzie na jeden dzień, a konkretnie chyba na 31 grudnia, tak? W każdym razie w grudniu 1966 roku, tylko po to, żeby uczestniczyć w zamknięciu obchodów milenijnych. I po raz drugi władze państwowe mówią nie. Proszę Państwa, ale jeżeli o tym wszystkim nie pamiętamy, to odbieramy obchodom milenijnym, najpoważniejszemu projektowi duszpasterskiemu prymasa Wyszyńskiego, rangę. Sprowadzamy to tak, jakby chcieli to widzieć wrogowie Kościoła, do lokalnej imprezy o charakterze w gruncie rzeczy nieco folklorystycznym. Tymczasem była to gigantyczne przedsięwzięcie duchowe o skali globalnej, o skali uniwersalnej. Po co zrealizowane? Po to, żeby modlić się za wolność Kościoła na świecie. I to jest, proszę Państwa, rzecz, o której nie wolno nam zapominać, ponieważ prymas Wyszyński nie był tylko i wyłącznie naszą własnością. Był jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku. Był jednym, obok świętego Jana Pawła II, z najwybitniejszych hierarchów polskich w dziejach, a w XX wieku w szczególności. Ale proszę Państwa, to jest też, jak pisał sam Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, dar dla Kościoła powszechnego. I kardynał Stefan Wyszyński w tej perspektywie działał. Proszę Państwa, kończąc, przypominam tylko, że kardynał Stefan Wyszyński był kilkakrotnie papabilem. To znaczy padały na niego papabile, to znaczy padały na niego głosy na konklawę. Nie chcę się wypowiadać, ile tych głosów było, bo to w ogóle nie powinniśmy tego wiedzieć prawdopodobnie, ale no niestety trochę wiemy. Ale padały te głosy, tego jesteśmy pewni. I teraz proszę Państwa, czy to jest przypadek? Nie. Ponieważ nie tylko Polacy wiedzieli, że kardynał Stefan Wyszyński jest sługą Kościoła powszechnego. Czy to oznacza, że jest mniej sługą Kościoła w Polsce, że jest mniej sługą narodu polskiego? Nie. Ja bym powiedział nawet, że bardziej. I nie odbierajmy po prostu prymasowi Wyszyńskiemu tych zasług, które także mają charakter uniwersalny. Dziękuję bardzo.